A naszym gościem jest Michał Cieślak, minister w kancelarii premiera, no i polityk porozumienia lub nieporozumienia, niepotrzebne skreślić. Dobry wieczór.
Oczywiście, że polityk porozumienia. Witam serdecznie
pana. Nic tu nie jest oczywiste i za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Podaje pan jeszcze rękę Jarosławowi Gowinowi?
Oczywiście, a dlaczego mam nie podawać?
A jeśli jest tak, jak pan twierdzi i część pana kolegów, że Jarosław Gowin nie jest szefem porozumienia, to dlaczego wciąż jest wicepremierem w rządzie?
Panie redaktorze, jest umowa koalicyjna między Porozumieniem a Zjednoczoną Prawicą, a Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, i to wynika z tej umowy. Więc jak rozumiem, właśnie dlatego.
A, czyli trzymając się umowy, jeśli sąd uzna, że rację ma Jarosław Gowin i jego sprzymierzeńcy, i że to on jest szefem porozumienia, to pan z rządu automatycznie odchodzi.
A jeżeli uzna, że nie jest, no mamy dwa.
No dobrze, ale co będzie, jak sąd powie, Jarosław Gowin jest prezesem porozumienia? Pan odchodzi z rządu w ramach umowy koalicyjnej?
Nie, dlaczego mam odchodzić z rządu, panie?
Bo nie ma pan rekomendacji lektorze, porozumienia kolegów swoich partyjnych.
Nie mam rekomendacji porozumienia, wtedy podejmiemy kolejną próbę takiej rekomendacji lub uchylenia takiej rekomendacji. Ważne, aby te działania podejmowało ciało statutowe, które jest zgodne ze wszystkimi przepisami wewnątrzpartyjnymi, i to jest najważniejsze.
To wyjaśnijmy naszym słuchaczom. Sytuacja w porozumieniu jest taka, że państwo zorientowali się właśnie jakiś czas temu, że nie macie wybranego prezesa. Tak od 3 lat mniej więcej. Dlaczego dopiero teraz przypomnieliście sobie o tym, że no, zapomnieliście o dość ważnym szczególe, wyborze prezesa partii?
Panie redaktorze, to Jarosław Gowin zapomniał o tym. My przez przypadek natknęliśmy się na te dokumenty.
Gowin zapomniał, żeby go wybrano?
Gdy sąd krajowy analizował sytuację podjętych uchwał, czy praworządność, prawomocność podjętych uchwał na zarządzie krajowym, związanych z rozszerzeniem składu zarządu krajowego i prezydium zarządu krajowego, i wtedy, analizując dokumenty również i sprawozdania z tego zarządu, okazało się, że czy sąd krajowy doszedł, czy sprawdzając te informacje, dowiedział się, że no niestety ta kadencja minęła.
No i słuchając tego, co pan mówi, pani Celina w Szczecinie, pan Marian w Augustowie, pani Maria w Pile na przykład, myślą sobie, zaraz, co to jest za partia, która po 3 latach dopiero orientuje się, że prezes nie jest prezesem, a przecież to są ludzie w tej partii, którzy nami rządzą. Są ministrami, wiceministrami, odpowiadają za edukację, za naukę, za obronność, ba, za gospodarkę nawet.
No faktycznie jest to przykra sprawa.
Przykra.
Ja nie będę ukrywał, że my zwracaliśmy uwagę panu prezesowi Jarosławowi Gowinowi, jeszcze wtedy, kiedy oficjalnie w naszej ocenie był prezesem, na to, że jest nieporządek w partii, że są problemy związane ze sprawami ściśle związanymi ze statutem. Zwracaliśmy tą uwagę wielokrotnie, prosiliśmy o uporządkowanie tych spraw, oferowaliśmy swoją pomoc.
I on, pamiętam, rozumiem, nie słuchał. Nawet wtedy, kiedy pan na przykład zostawał szefem struktur porozumienia w Świętokrzyskiem, chwalił pana bardzo pan premier Gowin. Rozumiem, że panu wtedy to nie przeszkadzało, że są jakieś problemy z tą jego prezesurą.
Przeszkadzało mi. My zwracaliśmy uwagę cały czas na to, że są problemy i wymagają regulacji kwestie formalne w naszej partii. Zwracaliśmy uwagę na to, że sekretarz generalny nie przywiązuje wagi do szczegółów i że w najbliższym czasie będzie to skutkowało negatywnymi różnego rodzaju działaniami dla partii. Jednym z tych działań jest zakwestionowane przez sąd sprawozdanie rozliczeniowe po wyborach. Więc no, to już jest element tego, że mamy problemy z utrzymywaniem subwencji. Zwracaliśmy na to uwagę.
Minister do spraw samorządu terytorialnego, minister w kancelarii premiera, Michał Cieślak jest naszym gościem. Panie ministrze, czy jeśli ktoś jest wójtem lub burmistrzem, a jednocześnie bierze udział w kierowaniu spółką, nawet nieformalnie, to łamie prawo?
To jest kwestia do rozstrzygnięcia przez osoby, które znają się na prawie.
Pan jest ministrem do spraw samorządu terytorialnego, więc dlatego pana pytam.
Ewentualnie, tak, ewentualnie.
I pewnie zna pan zapisy ustawy o samorządzie terytorialnym. Zna pan.
Oczywiście.
I nie zna pan odpowiedzi na to pytanie?
Panie redaktorze, to nie jest tak oczywiste, jak się wydaje.
Nie, nie, zaraz. Można być burmistrzem albo wójtem i jednocześnie dzwonić do kogoś i mówić, zrób w firmie tak i tak, podejmij taką i taką decyzję. Tego zatrudnij, tamtego zwolnij. Tak, szukaj kontrahentów albo inaczej?
No, panie redaktorze, no pytanie, na jakiej podstawie, bo pan mówi o panu Obajtku, na jakiej podstawie pan Obajtek?
Tego nie powiedziałem, rozumiem, że pan się domyśla. Czy po publikacji nagrań Daniela Obajtka prokuratura powinna sprawdzić, czy prezes Orlenu nie łamał prawa wtedy, kiedy był wójtem?
To jest decyzja prokuratury. Prokuratura się opiera na materiale dowodowym. Trudno mi powiedzieć, czy pan Obajtek występował tutaj w roli właściciela, czy osoby wspierającej, pomagającej, uzupełniającej działalność tego przedsiębiorstwa. To jest pytanie do prokuratury. Ja wiem, że
Gazeta Wyborcza, która o tym pisze, decyzję o odmowie wszczęcia postępowania podjęła Katarzyna Miszograj, która w 2018 roku otrzymała nominację prokuratorską od Zbigniewa Ziobry. Wcześniej była asesorem. No i tu gazeta ma wątpliwość co do tej decyzji, bo te taśmy, o których gazeta pisze, są w posiadaniu prokuratury.
Panie redaktorze, to jest pytanie do pana ministra sprawiedliwości. Ja jestem ministrem, który zajmuje się rozwojem samorządów i chętnie bym się spotkał z panem prezesem Obajtkiem, żeby porozmawiać o pomysłach na rozwój samorządu i to mnie interesuje, tym się zajmuję.
Ja rozumiem, że tak jest wygodnie panu odpowiedzieć. Proszę wybaczyć, ale jest pan jednym z polityków koalicji rządzącej, więc proszę pozwolić, że zapytam inaczej. Politycy Zjednoczonej Prawicy. Nie, politycy Zjednoczonej Prawicy mówią dzisiaj, czytając o taśmach Daniela Obajtka, że to jest kolejny kapiszon. Problem polega na tym, że kiedy byliście w opozycji, zupełnie inaczej mówiliście o tego typu sytuacjach, doniesieniach prasowych. No, na przykład nie ma przyzwolenia na to, żeby przechodzić do spółek Skarbu Państwa tylko dlatego, że ktoś kogoś zna. Tak mówiła Beata Kempa w 2014 roku. Nareszcie opinia publiczna jest czuła na przypadki korupcji politycznej i nepotyzmu, mówił Mariusz Błaszczak w 2014 roku. Wtedy byliście w opozycji i inaczej widzieliście świat i to, co dzieje się na przykład w Orlenie.
Panie redaktorze, jak pan widzi, jestem młodym politykiem. W 2014 roku nie byłem posłem, byłem działaczem lokalnym, wspierałem ludzi w różnego rodzaju inicjatywach i nie wypowiadałem w tym czasie tego typu określeń i sformułowań. Bardzo proszę kierować te pytania do tych osób. Jeżeli mi się w życiu kiedyś zdarzy podobna wypowiedź, to za parę lat, jeżeli nadal będę sprawował funkcję posła lub ministra, to chętnie się do niej odniosę.
Sprytnie, ale dzisiaj, krótko w tej części czasie rozmowy, panie ministrze, czy kiedy czyta pan listę osób z rodziny i listę znajomych Daniela Obajtka, którzy robią karierę, chciałby pan się dowiedzieć, czy tu wszystko było lege artis, zgodnie ze sztuką?
Ja nie znam takiej listy.
Proszę zerknąć do Gazety Wyborczej.
Nie czytam gazety.
Kuzyn dyrektorem w państwowej spółce Tauron. Brat szefem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Prezes Lotosu, znajoma Daniela Obajtka, która pracowała z nim jako księgowa w jednej firmie potem.
Jeżeli tak jest i te informacje się potwierdzą oraz potwierdziłoby się to, że te decyzje były związane, decyzje o powołaniu tych osób były związane z powiązaniem rodzinnym, z koligacjami rodzinnymi, to uważam, że jak najbardziej powinny być wyciągnięte konsekwencje wobec takiej osoby.
Michał Cieślak, minister w kancelarii premiera, jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom dziękuję i zapraszam oczywiście.
Dziękuję bardzo.
Minister do spraw samorządu terytorialnego, kancelaria premiera, Michał Cieślak, nieustająco z nami. Panie ministrze, z iloma samorządowcami rozmawiał pan już o pomyśle upaństwowienia szpitali w Polsce?
Minister do spraw rozwoju samorządu terytorialnego, więc muszę tutaj troszeczkę poprawić, dlatego że samorządem terytorialnym zajmuje się nadal i wciąż i nieustannie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zerknąłem na pana grafikę na Twitterze, stąd spisałem tę nazwę. Być może się pomyliłem, ale tak tam było napisane.
Ja absolutnie pana redaktora nie poprawiam, po prostu doprecyzowuję.
Okej, ale pytanie jest niezależnie od tego, jak ta funkcja się nazywa, chyba istotniejsze. Z iloma samorządowcami rozmawiał pan o pomyśle upaństwowienia szpitali?
Z wieloma rozmawiałem na temat szpitali powiatowych, ale...
Z którymi, panie ministrze, konkretnie?
Na przykład z Radą Powiatu Włoszczowskiego. Na temat szpitala, który
to
ma
idźmy
bardzo
dalej,
duże
dalej.
Zadłużenie.
Ale wieloma, wymieniajmy dalej. Panie ministrze, bardzo proszę.
Panie redaktorze, muszę sprostować. Z Zarządem Powiatów Polskich, to chyba powinno być wystarczające. Wymieniliśmy bardzo obszerną korespondencję również z panem prezesem Zarządu Powiatów Polskich w tej sprawie. Nie mówmy o upaństwowieniu, bo nie mówimy o upaństwowieniu. Mówimy o doprowadzeniu do sytuacji, w której jakość szpitalnictwa i lecznictwa w szpitalach powiatowych poprawi się ze względu na to, że dziś pacjenci dość poważnie narzekają na tą jakość służby medycznej na tym poziomie. Porównują to do szpitali wojewódzkich, państwowych, to po pierwsze. A po drugie, ekonomia, przepływ kadry medycznej, finanse tych szpitali będą scentralizowane w taki sposób, aby była pewna kontrola i nadzór nad tym, co się dzieje w zakresie kadry, finansowania i zakupu.
Okej, panie ministrze, to odpowiadam. Pan mówi, nie mówmy o upaństwowieniu. Proszę wybaczyć. Minister zdrowia Adam Niedzielski w telewizji TVN24 mówił tak. Prowadzone są prace nad koncepcją centralizacji szpitali. Jedną z nich, najpoważniejszą, jest przejęcie własności nad podmiotami przez Skarb Państwa. Możemy nie używać słowa upaństwowienie, tylko czy nie o to właśnie w tym pomyśle chodzi?
Ja nie wiem, dlatego że nie mamy projektu jeszcze gotowego. Niedawno odbyła się komisja, która omawiała bardzo szczegółowo tą kwestię. Komisja Zdrowia połączona z Komisją Samorządu Terytorialnego, gdzie byli przedstawiciele również samorządu. Tam nie padały na razie żadne propozycje konkretne. Są różne warianty. Może być taki wariant, że kwestia zaopatrzenia, finansowania, przepływu kadry medycznej będzie scentralizowana, natomiast kwestia własności i decydowania na wiele elementów będzie nadal pozostanie w rękach lokalnych, czyli w zarządzie powiatów polskich, czy zarządów powiatowych. Trudno nam dzisiaj rozstrzygać, ponieważ nie ma projektu, który jest przygotowywany w Ministerstwie Zdrowia.
I o tym mówią samorządowcy, którzy mówią, że nikt z nimi tego nie konsultował i nikt z nimi o tym nie rozmawiał. Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich mówią tak, krytykując pomysł Ministerstwa Zdrowia, że to rząd nie radzi sobie ze szpitalami, które mu podlegają i wyliczają tak. Ponad 70% długów publicznej ochrony zdrowia generują placówki zarządzane przez resort zdrowia, a mniej niż 30% te samorządowe, których jest znacznie więcej i mają dużo gorsze finansowanie. Jak na dłoni widać, kto lepiej gospodaruje powierzonym dobrem publicznym. Koniec cytatu.
Panie redaktorze, ja się spotykam z przedstawicielami powiatów, ze zarządem powiatów, ze starostą i słyszę, że szpitale powiatowe bardzo obciążają finansowo budżety powiatów w taki sposób, że powiat w zasadzie pozostaje bez środków finansowych, które może przeznaczać na inwestycje, na rozwój, na te wydatki, które są ściśle związane z funkcjonowaniem i życiem obywateli czy tej lokalnej społeczności. To słyszę z jednej strony. To jest to bardzo duże obciążenie finansowe dla powiatów. Z drugiej strony słyszę od pacjentów, że służba jest niedofinansowana, że jakość jest nie najlepsza, więc to trzeba pogodzić.
Jasne, też tylko z trzeciej strony słyszy pan Unię Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich, a to jest w sumie ponad 350 różnych miast w Polsce, które mówią, że to nie jest dobry pomysł.
Już się odnoszę do tego. To nie jest etap, który pan powiedział przed chwilą, że ani z Unią Metropolii Polskich, ani z Związkiem Powiatów Polskich nikt nie konsultował tego projektu, ani tej koncepcji, bo to nie jest etap na konsultacje. To jest etap przygotowawczy przez resort zdrowia. Jeżeli będzie projekt przygotowany lub jego warianty przygotowane, to wtedy będą konsultacje i wtedy i Unia Metropolii Polskich i Związek Powiatów będzie mógł się wypowiedzieć.
A nie są przygotowane?
Swoje propozycje i rozwiązania.
Nie są przygotowane, bo miały być do końca lutego przygotowane założenia tej ustawy, a sama ustawa ma powstać do 31 maja.
no to wtedy, jak powstanie, będzie konsultowana i wtedy będzie właściwy
dopiero
moment
wtedy.
Na to, żeby wnosić uwagi.
Dopiero wtedy, tak, kiedy będzie ustawa, wtedy będą konsultacje z samorządowcami. Czy to jest dobry pomysł, panie ministrze? No, może teraz jest czas, żeby rozmawiać.
A jak możemy konsultować coś, czego nie ma? Możemy konsultować koncepcję, ale z tych konsultacji nic nie wynika. Musimy mieć gotowy projekt, gotowe przepisy i odnosić się do konkretnych rzeczy.
A ja myślałem, że koncepcje służą temu, żeby o nich rozmawiać i na tej podstawie stworzyć być może bardzo dobrą ustawę.
No to stworzymy taką ustawę, wtedy samorządowcy będą się mogli odnieść się oczywiście. Natomiast samą koncepcję możemy konsultować. Ja rozumiem, że ona była skonsultowana nawet przeze mnie podczas różnego rodzaju spotkań, gdzie słyszałem, że szpitale powiatowe generują ogromne koszty dla powiatów i są dużym obciążeniem.
Panie ministrze, a z którymi samorządowcami rozmawiał pan do tej pory o ustawie dotyczącej podziału Mazowsza?
Nie rozmawiałem na ten temat.
Dlaczego?
Dlatego, że to nie jest zakres moich kompetencji.
Proszę wybaczyć, jest pan ministrem do spraw rozwoju samorządu terytorialnego.
Tak,
ta ustawa, tak, z tego co mówi Marek Suski, jest gotowa, więc jest o czym rozmawiać. A pan w październiku ubiegłego roku, kiedy zostawał ministrem w kancelarii premiera, mówił tak: chciałbym rozmawiać z samorządami, wspierać i korzystać z ich wiedzy i doświadczenia.
Tak.
To nie jest temat do rozmowy. Podział Mazowsza dla ministra w kancelarii premiera, odpowiedzialnego za rozwój samorządu terytorialnego w Polsce?
Oczywiście, że jest.
To dlaczego pan nie rozmawia?
No, jeżeli się samorządowcy do mnie zwrócą z tym tematem, to oczywiście będę z nimi rozmawiał.
Naprawdę? To trzeba do pana zapukać i powiedzieć, chcemy o tym rozmawiać?
Ale panie redaktorze, jaką podstawę dzisiaj mamy, aby o tym rozmawiać? Czy jest jakiś projekt, który to przedstawia dzisiaj na tyle wiążąco, aby o tym rozmawiać, który ma być wdrożony, wprowadzony? Nie.
Marek Suski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, chyba dość ważny, zajmujący się tym projektem, tak, mówił o tym publicznie, że ten projekt jest gotowy. Pan projektu nie widział, rozumiem?
Wie pan, ile jest projektów różnego rodzaju gotowych? Ten projekt nie jest ani w obiegu międzyresortowym dzisiaj, ani nie jest oficjalnie przedstawiony, żebyśmy o nim dyskutowali. Owszem, ja słyszę różnego rodzaju propozycje podziału Mazowsza również ze strony polityków, samorządowców, ale trudno, żebym się do tego odnosił, jeżeli dzisiaj nie ma formalnie sformalizowanego dokumentu i projektu. Ten temat jest poruszany od wielu, wielu lat. Dobrze pan o tym wie.
Świetnie, tylko to wy mówicie, że chcecie to zrobić. Panie ministrze, kiedy ten projekt ma wejść w życie? Bo tutaj pada konkretna data ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Po raz kolejny.
Ten projekt jest omawiany od 2002 roku, jeszcze za czasów świętej pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Więc trudno, żebym ja się odnosił dzisiaj do sytuacji, która nie jest bardzo dokładnie sprecyzowana.
Marek Suski mówił, że przełom 2021 i 2022 roku to byłaby dobra data na to, żeby te przepisy wprowadzić. Zresztą było już wcześniej o tym mówione, ale pandemia troszkę przesunęła plan.
A czy mówił o tym, jakby miał ten podział Mazowsza wyglądać?
Proszę wybaczyć, to wy rozmawiacie w rządzie, wy rozmawiacie w klubie parlamentarnym ze sobą. Też chciałbym wiedzieć, bo też o to próbujemy dopytywać.
Panie redaktorze, więc to trochę bezproduktywny temat na dzień dzisiejszy. Nie ma takiego projektu. Ja o tych takich zamierzeniach na dzień dzisiejszy, które miałyby wchodzić w życie w jakimś nieodległym terminie, nie słyszałem.
Czyli oczywiście ta data końca roku jest nieaktualna?
Oczywiście należy pytać również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo ono się zajmuje bardzo ściśle nadzorem legislacyjnym, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. Ja chcę podkreślić jeszcze raz, ja pracuję nad pewną komunikacją między rządem a samorządem, rozwojem tego samorządu. To jest bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców.
Ogłosiłem to jest właśnie projekt. Temat dla pana, panie ministrze. Komunikacja między rządem a samorządem.
Okej, możemy mówić, że to jest temat dla mnie, ale to są tematy, można powiedzieć, takie punktowe. Ja patrzę na samorząd jako całość. Ja dostrzegam dzisiaj wiele poważnych elementów, które trzeba poprawić w samorządzie. Przygotowuję konsultacje, aby znieść bariery rozwojowe, legislacyjne w samorządzie. Robię przegląd przepisów prawa samorządowego po 30 latach. Chcę się skoncentrować na tym, aby samorząd odnalazł trzeci filar finansowania, bo dziś ma dwa filary finansowania, subwencje państwowe i zadania zlecone, dotacje plus daniny lokalne i podatki. Potrzebny jest trzeci filar, czyli tak zwany ekonomiczno-gospodarczy, który powinien samorząd rozwijać. Ja dzisiaj patrzę na samorząd jak na takiego 30-latka, który musi wreszcie dorosnąć w pewnych aspektach również finansowych.
To wszystko zacząć... rozumiem. Rozumiem wielkie strategie i wielkie koncepcje, ale rozumiem, że te punktowe problemy, które się dzieją, też polityków dotyczą.
Małe zmiany w
przepisach. No właśnie, małe zmiany,
wprowadziliśmy zmiany,
konkretne problemy.
W zakresie administrowania gruntami rolnymi w miastach. Teraz kwestie związane ze Związkiem Miastów i Gmin, aby uruchomić właśnie to, o czym pan powiedział, czyli możliwości wywozu śmieci, możliwości usług komunalnych, transportu.
Czyli zajmuje się pan tymi poprzednimi problemami. Tak. Rozmawia na przykład pan z gminami na Warmii i Mazurach o tym, że powinny dostać pomoc, jak mówią, za lockdown?
Rozmawiam ze wszystkimi, głównie rozmawiam ze związkami i organizacjami. Dziś rozmawiałem z konwentem gmin śląskich, ponad 100 gmin podczas połączenia internetowego. Tak,
ale czy rozmawia pan z tymi z Warmii i Mazur, które mówią, że one tak samo jak te górskie chciałyby dostać rekompensatę za to, że teraz są zamknięte, że hotele nie działają, że mają straty, no i gminy też mają straty?
Słyszałem o tym problemie. Nie zwróciły się do mnie jeszcze te gminy w obszarze tej pomocy. Natomiast jest informacja, czy jest sprawozdanie podkomisji, które przygotowało dezyderat w sprawie gmin górskich, aby przygotować przepisy, które pozwolą skorzystać również tym gminom, które nie są zakwalifikowane jako górskie, ale mają wyciągi i turystykę i rekreację na swoim terenie, więc myślę, że tutaj może być odpowiedź.
I pan popiera ten projekt, panie ministrze, żeby te gminy z północy też dostały taką pomoc finansową?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że popieram takie rozwiązanie. Przeorganizowanie tej tarczy, która została przygotowana, nie zawsze, nie do końca trafiła w oczekiwania gmin i w ich specyfikę turystyczną. Ale też chcę powiedzieć, że przygotowuję również, czy przygotowałem wniosek do pana premiera, aby jednostki samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, pracowników administracji objąć jednym pakietem grupy społecznej czy zawodowej, która powinna być uwzględniona w programie szczepień. Również przygotowałem stosowny program, który będzie dostarczał do samorządów terytorialnych pakiety maseczek, oczywiście certyfikowane, które można skierować do szkół, DPS-ów. Więc to nie jest tak, że ja sobie siedzę na stanowisku i nie zajmuję się niczym, albo moim największym problemem jest podział Mazowsza.
To pan się tłumaczy, nie wiadomo dlaczego, ja nic takiego nie powiedziałem. Żeby było jasne,
ja mówię tylko,
panie ministrze, czy da się pan zaszczepić chińską szczepionką antykowidową?
To jest, tutaj dotknął pan dość takiego wrażliwego tematu, jeżeli o mnie chodzi. Ja rozumiem, że polski rząd podjął rozmowy z władzami Chin na temat dostarczenia chińskiej szczepionki, mając na uwadze to,
dlaczego pan to rozumie? No bo rzeczywiście prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przywódcą Chin na prośbę premiera Morawieckiego, jak usłyszeliśmy. No i pytanie jest takie, czy pan jako pacjent w Polsce zaszczepiłby się tą chińską szczepionką?
Jeżeli będzie rekomendacja naszego Ministerstwa Zdrowia, to oczywiście, że tak.
Minister Zdrowia dzisiaj bardzo jasno powiedział, że nie rekomenduje szczepienia szczepionką z Chin.
Dzisiaj nie rekomenduję, natomiast proszę zwrócić uwagę, że ta szczepionka cały czas podlega procesowi badań i testów.
Nie, to właśnie minister zdrowia dzisiaj mówił.
Panie ministrze, za tydzień czasu się okaże, że ma wymagane certyfikaty.
Szczęścia życzę Chińczykom i nam wszystkim, ale to minister Niedzielski dzisiaj mówił na konferencji prasowej o tym, że akurat jeśli chodzi o chińskie preparaty, to one nie są nawet w przedbiegach tych procedur, które są potrzebne, żeby w Europejskiej Agencji Leków dany preparat medyczny zatwierdzić. To jest dość długa droga, dobrze o tym obaj wiemy.
Więc skoro tak powiedział pan minister zdrowia, to myślę, że wszyscy możemy być spokojni, że ta szczepionka nie zostanie, nie otrzyma rekomendacji polskiego Ministerstwa Zdrowia, a wtedy rozumiem, że nie zostanie włączona do programu szczepień w Polsce.
To po co prezydent Andrzej Duda w tym momencie teraz rozmawia z przywódcą Chin na prośbę premiera Morawieckiego o zakupie tej szczepionki, a minister Szczerski mówi tak, kwestia ewentualnego zakupu chińskiej szczepionki będzie przedmiotem dalszych ustaleń na poziomie międzyrządowym.
Z tego, co słyszałem, Czesi lub Słowacy już sięgnęli po tą szczepionkę i szczepiają społeczeństwo tą szczepionką. Natomiast tak jak próbowałem panu przekazać wcześniej, rozumiem, że te rozmowy rozpoczęły się dlatego, że w krótkim czasie może dojść do tego, że ta szczepionka otrzyma właściwe certyfikaty. Jeżeli tak się stanie, to rozumiem, że my jesteśmy we wstępnych rozmowach i ten ważny krok dla Polski wtedy został wykonany, aby tą szczepionkę sobie zabezpieczyć.
Panie ministrze, już byliśmy po wstępnych rozmowach z Amerykanami. Kiedyś pamięta pan, to było w kampanii wyborczej prezydenckiej. Wtedy usłyszeliśmy, że Donald Trump nam obiecał te amerykańskie szczepionki. Andrzej Duda o tym mówił po swoim pobycie w Waszyngtonie i nic z tego nie wyszło.
A dlaczego? Może nie wiem, dlaczego nic z tego nie wyszło. Może jest produkcja ograniczona w Stanach Zjednoczonych, a może po prostu nie doszło do certyfikacji.
A może dlatego, że nikt potem się o to dobrze nie postarał i to, co słyszeliśmy w kampanii wyborczej, było na potrzeby kampanii wyborczej.
A czy Amerykanie dzisiaj produkują jakieś duże pakiety szczepionek?
Amerykanie w ogóle nie produkują szczepionek, panie ministrze.
Czy mamy dostępne tutaj w Europie głównie?
No nie, mieliśmy mieć od Amerykanów, panie ministrze. Słyszał pan to w kampanii wyborczej. Mieliśmy być pierwsi, którzy mają do tego dostęp dzięki sojuszowi z Ameryką. No litości, no chyba to pan słyszał.
Panie redaktorze, no dobrze, zgadzam się z panem, tylko że w kolejnym etapie podjęliśmy decyzję, która związała nas bardzo silnie z Unią Europejską. Takie było oczekiwanie i presja również publiczna, aby te decyzje dotyczące dostawy szczepionek były wspólne i koordynowane przez Unię Europejską. Zdecydowaliśmy się na to i dzisiaj ponosimy trochę tego konsekwencje.
Co z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, panie ministrze? Szukacie kandydata, który zyskałby większość i w Sejmie, i w Senacie?
Ja się osobiście tym nie zajmuję. Kibicowałem mojemu koledze z okręgu świętokrzyskiego. No niestety na poziomie Senatu ta kandydatura nie znalazła akceptacji, więc...
Nie przeszkadzało rozumiem, panu to, że to polityk, że to minister, aktywny polityk, poseł? To nie był problem?
Jeżeli o mnie chodzi, to dla mnie nie był problem, dlatego że znam pana Wawrzyka, pana profesora Wawrzyka od dawna. Jest to naprawdę osoba, która niespecjalnie angażuje się w sprawy polityczne. To jest merytoryczny, bardzo dobrze znający sprawy społeczne człowiek i kibicowałem mu naprawdę ze względu na to, że to jest wyjątkowa osoba.
To może jeśli polityk panu nie przeszkadza, to czas na realizację scenariusza Jarosław Gowin na Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wie pan, no myślę, że to mogłoby być dobre rozwiązanie.
Zagłosowałby pan?
Widzenia. Oczywiście.
Naprawdę?
Tak.
Tak poważnie, poważnie.
A pan?
Nie jestem ani posłem, ani senatorem, panie ministrze. Nie mogę głosować, niestety, proszę wybaczyć. A oddałby pan mandat poselski, gdyby się okazało, że w sporze z Gowinem to Gowin ma rację?
Nie, a dlaczego miałbym oddawać mandat poselski? Moi wyborcy nie są uzależnieni od tego, czy ma w sporze rację Jarosław Gowin, czy ktokolwiek inny. Ja osobiście uważam, że nie ma racji i uważam i nie rozumiem tych decyzji, które zostały podjęte przez pana premiera Jarosława Gowina w zakresie próby wyrzucenia swoich polityków z partii, w zakresie naruszenia statutu, w zakresie pompowania ciał statutowych, jak Zarząd Krajowy, jak Porozumienia, jak Prezydium Zarządu Krajowego o swoich stronników. Po prostu tego nie rozumiem i nie znajduję odpowiedzi na tego typu działania.
A zapisze się pan do Prawa i Sprawiedliwości?
Na razie nie rozważam zmiany barw politycznych.
Na razie.
Jestem członkiem Porozumienia. Może nie na razie, w chwili obecnej.
Chcemy
powalczyć o naszą partię, żeby nie doszło do jej zniszczenia lub wprowadzenia do niej komisarza.
Ale myśli pan, że Porozumienie w takiej czy innej formie mogłoby przekroczyć próg wyborczy samodzielnie w wyborach parlamentarnych?
Dzisiaj wicepremier Jarosław Gowin jest twarzą partii, której nazwie znajduje się również jego imię i nazwisko. i ta koncepcja polityczna osiągnęła 1% poparcia społecznego. W związku z czym myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie.
Czyli nie wierzy pan w możliwość samodzielnego, skutecznego startu porozumienia w wyborach parlamentarnych?
Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że to nie jest projekt, który mógłby przynieść sukces.
No problem polega na tym, że nie wierzą w was też wasi najważniejsi koalicjanci, politycy Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówią, że bez PiS-u nie macie czego szukać w wyborach parlamentarnych. Senator Bernacki mówił tak, że ci politycy, którzy są na przykład z Porozumienia czy z Solidarnej Polski, weszli do Sejmu pod logotypem Prawa i Sprawiedliwości i wyborcy półtora roku później od wyborów wciąż myślą, że wy wszyscy jesteście z PiS-u.
Panie redaktorze, tworzymy projekt polityczny, jeden z bardziej skutecznych w ówczesnej historii Polski. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Samodzielnie rządzimy kolejny raz. I to nie jest tak, że nasi politycy bardzo skorzystali, albo ich wyniki wyborcze, może w ten sposób powiem, ich wyniki wyborcze są ściśle związane tylko i wyłącznie z tym, że posługiwali się logotypem Prawa i Sprawiedliwości.
No nie, przed chwilą to pan mówił, że macie 1% poparcia, proszę, i to jest szczyt waszych możliwości.
Proszę pamiętać, że tutaj zagrała metoda Donta, więc obydwie strony, czy każda ze stron skorzystała z tego wyniku, a nasi politycy, jak i politycy Solidarnej Polski, często z bardzo odległych i trudnych miejsc na listach robili znakomite wyniki. To oznacza, że personalnie wyborcy doceniają ich pracę polityczną i oddawali głosy dokładnie na imię i nazwisko, kierując się tym, że akurat ta lista i ten blok polityczny trafia w ich gusta.
Ale bez Porozumienia, czyli bez tego 1%, PiS i tak by wygrał wybory, prawda?
Dzisiaj to są sondaże, które mówią o poparciu dzisiaj. Zupełnie inaczej to wyglądało, gdy kandydowaliśmy w 2015, 2019 roku. Oraz proszę pamiętać o tym, że indywidualne głosy, czyli na przykład gdyby Porozumienie zdobyło dziś 3%, 4% głosów, to można powiedzieć, że jest mało. A jeżeli idzie w bloku politycznym, który przekłada się na mandaty i na metodę Donta, to te 3% zupełnie inaczej wygląda w liczbie otrzymanych mandatów.
No, 3% to nie ma mandatów, bo nie ma progu wyborczego, panie pośle.
Ale,
czy może pan dzisiaj jednoznacznie powiedzieć...
Nie ma, ale muszę panu bardzo przepraszam. Nie ma w sytuacji, w której kandyduje z własnej listy, samo, jakby politycznie osamotnione, tak, ma własną listę. Natomiast jeżeli to jest 3% w dużym bloku, to w metodzie Donta zupełnie inaczej się to przelicza.
To jasne,
także
to
3% ma dużo większy wpływ, niż gdybyśmy kandydowali z listy, która zdobędzie.
Zamykając absolutnie temat, kończąc krótko i konkretnie. Czy może pan dzisiaj wykluczyć, że w kolejnych wyborach wystartuje pan nie z list Porozumienia, tylko z list Prawa i Sprawiedliwości, jako członek Prawa i Sprawiedliwości?
Nie mogę tego wykluczyć, natomiast jak najbardziej ja się przygotowuję do tego, aby kandydować kolejny raz z list Prawa i Sprawiedliwości, tak jak kandydowałem do tej pory.
Jako członek Porozumienia. Michał Cieślak z Kancelarii
Premiera. Na dzień dzisiejszy, tak.
Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.